Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Za chwilę relacja ze spotkania Benedykta XVI z włoskimi policjantami pracującymi przy Watykanie. A następnie ostatni odcinek cyklu o papieskich uczelniach Rzymu w opracowaniu księdza Bogdana Leśniaka. Tym razem będzie on poświęcony Instytutowi Badań nad Małżeństwem i Rodziną imienia Jana Pawła II. 11 stycznia na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
Pracownikom Inspektoratu Włoskiej Policji przy Watykanie Benedykt XVI wyraził wdzięczność za codzienną służbę, przyjmując ich na tradycyjnej audiencji na początku roku. W czasie tej służby spotykają oni licznych pielgrzymów.
Chciałbym zachęcić, byście w każdym z nich dostrzegali twarz brata czy siostry, których Bóg stawia na waszej drodze. Choć osoby nieznane, są to przyjaciele, których trzeba przyjąć i udzielić pomocy, cierpliwie wysłuchując. Wiemy, że wszyscy należymy do jednej wielkiej rodziny ludzkiej. Czyż to nieprawda, jak pisałem w tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Pokoju, że nie żyjemy obok siebie przez przypadek? Czyż nie idziemy wszyscy tą samą drogą jako ludzie, a zatem jako bracia i siostry? Dlatego istotne jest, by każdy starał się żyć w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem, uznając Go za pierwotne źródło egzystencji własnej, jak i innych. Ta najwyższa zasada pozwala pojąć bezwzględną wartość każdej istoty ludzkiej. Dzięki tej świadomości można stworzyć przesłanki do budowania ludzkości cieszącej się pokojem. Musimy jasno zdać sobie sprawę, iż bez transcendentnego fundamentu, którym jest Bóg, społeczeństwu grozi, że będzie tylko skupiskiem sąsiadów, a nie wspólnotą braci i sióstr powołanych, by tworzyć jedną wielką rodzinę.
Włoska policja czuwa nad bezpieczeństwem terenów graniczących bezpośrednio z państwem watykańskim i samego placu Świętego Piotra. Towarzyszy też papieżowi w jego podróżach we Włoszech. Nawiązał do tego w przemówieniu do Ojca Świętego szef policyjnego inspektoratu przy Watykanie. Przypomniał, jak latem podczas spacerów Benedykta XVI w górach był świadkiem jego przypadkowych, ale pełnych serdecznej prostoty spotkań z wiernymi.
Papieskie uczelnie Wiecznego Miasta.
Instytut Badań nad Małżeństwem i Rodziną Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego.
Nazywam się Stanisław Grygiel. Jestem profesorem zwyczajnym w Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, a konkretnie w Papieskim Instytucie Jana Pawła II do badań, studiów nad małżeństwem i nad rodziną. Dzień, w którym Instytut Jana Pawła II został poczęty, jeżeli mogę tak powiedzieć, jest bardzo znamienny. Jest to bowiem 13 maja 1981 roku. W tym dniu Jan Paweł II zamierzał ogłosić podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra powstanie tegoż instytutu. No niestety zamach przeszkodził. Instytut został poczęty w umyśle i w sercu Jana Pawła II. Ideę tego instytutu przywiózł z Krakowa. Poczęła się prawdopodobnie dzięki jego duszpasterstwu akademickiemu, dzięki jego współżyciu z młodymi ludźmi, którzy przygotowywali się pod jego kierunkiem do małżeństwa. Ja myślę, że w myśleniu Wojtyły dwa wielkie wydarzenia, w jakich dzieje się osoba ludzka, spełniały zasadniczo rolę. To jest miłość i wolność. I w tych dwóch kierunkach toczą się wszystkie prace badawcze w naszym instytucie. Jaka jest specyfika tego Papieskiego Instytutu Jana Pawła II? Pierwsza rzecz. U nas są trzy programy, ale są to programy już specjalistyczne. Mamy program master typu anglosasońskiego, mamy program licencjatu i program pisania doktoratu. Każdy student musi mieć już skończone studia, musi być co najmniej magistrem. Refleksja Instytutu rozwija się na trzech płaszczyznach, ale zawsze idzie w tym samym kierunku. Jest to płaszczyzna teologiczna, płaszczyzna filozoficzna i płaszczyzna właściwa dla nauk ścisłych – psychologia, medycyna, psychiatria. Na wszystkich tych poziomach nasza refleksja idzie w kierunku poznawania, zgłębiania wspólnotowego charakteru ludzkiego bytu, osoby ludzkiej. Dlaczego? Dlatego, że małżeństwo i rodzina to jest ta wspólnota osób. Jeżeli chodzi o filozofię, to ideą papieża było oprzeć całą pracę filozoficzną w tym instytucie na antropologii. I to w dużej mierze zostało spełnione. Podobnie jest z teologią. Jest to w gruncie rzeczy myślenie o Bogu, ale w świetle Trójcy Świętej, a więc wspólnoty osób. I tu dochodzi do bardzo ścisłego powiązania myśli teologicznej z myślą filozoficzną. Instytut nasz jest samodzielny, ma pewną autonomię, dzięki czemu możemy zakładać nasze filie na całym świecie. Mamy w tej chwili 9 kampusów w Ameryce, w Meksyku, w Brazylii, w Hiszpanii, w Australii, w Indiach. W tej chwili zakładamy w Korei Południowej. Współpracujemy z Instytutem w Austrii. Pieczę nad wszystkimi kampusami, łącznie z kampusem rzymskim, sprawuje prezide, dyrektor, którym obecnie jest monsignor Livio Mellina, były współpracownik kardynała Ratzingera. Skąd biorą się nasi profesorowie i studenci? No z całego świata. Ten instytut jest takim miejscem spotkania się kultur. I w obrębie tego spotkania rozwija się u nas myśl filozoficzna, teologiczna. Mamy profesorów przede wszystkim z Włoch, z Hiszpanii, Niemiec. Mamy kilku Francuzów, Amerykanie, 2 Polaków, ksiądz Merecki i ja. W ciągu tych 27 lat przez kampus tylko rzymski przeszło około 1500 studentów. Obecnie mamy około 240 studentów. Około 50% to są świeccy. Reszta są księża, duchowni, zakonnicy, kilka zakonnic. I powtarzam, z całego świata. Także czasem ma się wrażenie takiej wieży Babel, jeżeli chodzi o język.
Przemek Kwiatkowski, jestem księdzem archidiecezji gwieźnieńskiej, 2 rok licencjatu. System studiów prowokuje do myślenia, bo nie podaje gotowych recept, ale właśnie zmusza, aby pomyśleć, aby poszukać, aby zrozumieć, dlaczego jest tak. Żeby nie tylko powiedzieć, mężczyzna i kobieta powinny być razem, tak to sobie Pan Bóg wymyślił i tak musi być. Tylko żeby umieć samemu sobie powiedzieć, dlaczego tak jest. Żeby na pytanie, które ktoś postawi, po pierwsze umieć go wysłuchać, a potem dopiero próbować dawać mu jakieś odpowiedzi, aby wczuć się w jego sytuację. Specyfiką tych studiów jest też to, że są one interdyscyplinarne, tak jak mówił pan profesor. I z jednej strony może to się jawić jako jakaś trudność, dlatego że studiujemy zarówno teologię, antropologię, potem filozofię w różnych wymiarach, w jakiś sposób biologię, socjologię, prawo, czyli specyfika bardzo szeroka, ale to doświadczenie pozwala właśnie zrozumieć, jak bardzo rzeczywistość małżeństwa, rodziny, tego, że rodzimy się jako kobieta, jako mężczyzna, to, że Pan Bóg tak sobie właśnie nas zachciał, że w tym jesteśmy Jego obrazem i podobieństwem, to się odnajduje w tych wszystkich przedmiotach. Zawsze każdy z profesorów zostawia bardzo dużo czasu i możliwości na zadawanie pytań. Zawsze też takie konkretne tematy, które można rozwijać. To, co dla mnie jest najważniejsze, to jest fakt, czego doświadczyłem i co we mnie się zmieniło, można tak powiedzieć. Jeżeli by użyć takiego określenia też od takiej strony duchowej, dlatego że po 2 latach pracy, kiedy wydawało mi się, że w jakiś tam sposób jestem pępkiem świata i wiem wszystko, nagle okazało się, że nie wiem nic, ponieważ kiedy zetknąłem się z tą rzeczywistością tak bardzo głęboką małżeństwa i rodziny, ja, który mężem nie byłem i nie będę, nagle zobaczyłem, jak to bardzo wszystko jest głębokie, jakie to bardzo wszystko jest wielkie, jakie to wszystko ma swój sens i naprawdę jak zrozumienie tego wymaga dużo pokory, jak jest potrzebne, jak jest piękne. Jeżeli tylko mogę zachęcać, czy zapraszać może kiedyś kogokolwiek do studiowania właśnie tam, czy studiowania tej materii małżeństwa i rodziny, to pod tym względem. Nie po to tylko, żeby potem móc robić coś konkretnego, pomagać w ten czy inny sposób, ale żeby samemu zobaczyć, jak piękna to jest sprawa i żeby samemu się zmienić, bo warto, bo to są rzeczy, które zawsze warto inwestować. Przyjeżdżając tutaj miałem takie marzenie, żeby móc wykorzystać praktycznie to, co robię. Pamiętam pierwsze spotkanie właśnie z prezydentem, z dyrektorem studiów, któremu powiedziałem, że ja przede wszystkim chciałbym nauczyć się rzeczy praktycznych. To znaczy, kiedy pójdę potem pracować z małżonkami, z narzeczonymi, z młodymi, żebym umiał im coś powiedzieć konkretnego. I pamiętam, jak wtedy mi odpowiedział, że dobrze, że masz takie pragnienia i takie marzenia, ale zobaczysz, że to, czego się nauczysz, to, co usłyszysz, to, co przeczytasz, to, co odnajdziesz, to nie będą rzeczy bardzo praktyczne, to nie będzie żaden podręcznik i to nie będzie zbiór złotych recept, tylko to będzie twoje doświadczenie, z którego potem będziesz musiał coś wyciągnąć. I tak faktycznie jest. Kiedy po 2 latach licencjatu kończę studia, kiedy napisałem pracę o duchowości małżonków w świetle katechezy Jana Pawła II, miłości ludzkiej, to tak naprawdę nie nauczyłem się rzeczy praktycznych, ale widzę, że coś się zmieniło i że inaczej na to patrzę i że jeżeli mam okazję rozmawiać z młodymi, z małżonkami, z narzeczonymi, z dzieciakami, jeżeli mam okazję spowiadać, jeżeli mam okazję odprawiać msze, jeżeli mam okazję po prostu z nimi być, to patrzę na to inaczej. Przede wszystkim z większą pokorą, z większym szacunkiem dla nich i nie tyle starając się im coś wytłumaczyć, a raczej bardziej obudzić to, co w nich jest i pokazać im, jakie to jest piękne. Bogactwem tej naszej uczelni, instytutu jest to, że jesteśmy z bardzo wielu krajów świata. Samo spotkanie wielu kultur, języków jest niesamowite. Czasami wręcz powala z nóg. Ale oprócz tej różnorodności jest też coś, co bardzo łączy, bo doświadczenie Pana Boga w tych najprostszych sprawach rodziny, małżeństwa, miłości chłopaka, dziewczyny, mężczyzny, kobiety, to jest coś, co jest właściwie wszędzie takie same. To jest coś, co właściwie wszędzie jest tak samo piękne. I kiedy rozmawia się na przykład z księdzem, który pracował w Brazylii, w parafii, w której miał 200 tysięcy ludzi wiernych i musiał z nimi pracować. I kiedy on opowiadał o swoich doświadczeniach, to pomimo wszystko, że jest to bardzo różne od mojego doświadczenia, to odkrywam, że chodzi o to samo, że wszystkim nam chodzi o to, aby pokazać to, co jest piękne w miłości mężczyzny i kobiety, żeby pokazać to, jak wielką siłę ma rodzina, żeby pokazać to, jak potrafi przeżyć wszystko, żeby pokazać to, że jest szkołą człowieczeństwa, żeby pokazać to, że jest przyszłością dla społeczności, że tam się wszystkiego uczymy, że tam wzrastamy, że tam zaczynamy, że właściwie no, nie ma innej drogi, nie ma innej możliwości, a jeżeli komuś się wydaje, to prędzej czy później ta jego wizja niestety będzie musiała upaść.
Chciałem zwrócić uwagę na jeden moment tej działalności badawczej naszego Instytutu. W miarę prowadzenia zajęć z antropologii filozoficznej coraz bardziej widziałem, teoretycznie ja przedtem wiedziałem coś o tym, ale teraz tutaj zacząłem widzieć, że nauką Kościoła, doktryną Kościoła jest osoba Chrystusa i osoba człowieka. I od jakiegoś czasu w naszym instytucie rozwija się także nauka społeczna Kościoła, doktryna społeczna. A jak ona się rodzi w nas? Rodzi się w naszym wpatrywaniu się w osobę, która jest właśnie tą nauką Kościoła, osoba. Wpatrując się w nią, wpatrując się w ten dom rodzinny, jakim dla osoby jest małżeństwo i jej rodzina, to miejsce przebywania dla osoby, jakim jest małżeństwo i rodzina, widzimy coraz lepiej, jakie prawa powinny rządzić, czy jakimi prawami rządzi się rodzina i małżeństwo oraz społeczeństwo, które się w małżeństwie i rodzinie rodzi, powstaje. Otóż myślę, że to jest ogromna wartość, jaką i profesorzy, i studenci na naszym instytucie otrzymują od instytutu, czy od niego przez duże N. Poznawanie u nas. Nie dzieje się tylko poprzez myślenie. Poznawanie filozoficzne i teologiczne, tak jak je chcemy rozwijać w Instytucie, dzieje się w widzeniu, we wpatrywaniu się w człowieka oraz w Boga, który jakoś prześwituje, świta w człowieku. I w ten sposób, w tym świtaniu dostrzegamy możliwości dla teologii, a w tej przestrzeni, jaką jest osoba ludzka, w której Bóg świta, prześwituje, dostrzegamy możliwości dla rozwijania tej antropologii, którą Jan Paweł II nazwał antropologią adekwatną. Jest to powiązanie się Boga i człowieka w myśleniu bardzo egzystencjalnym, w tym wpatrującym się myśleniu, jakie staramy się rozwijać w tym instytucie. Instytut ma swoje naukowe pismo Antropotes, które wychodzi 2 razy w roku. Oprócz tego wydaje książki i akta kongresów i sympozjów, które odbywają się co najmniej 1-2 razy w roku. Oczywiście wszystkie te sympozja, wszystkie kongresy, one się jakoś skupiają na tej tematyce małżeństwa, rodziny, na tym komunionalnym, wspólnotowym charakterze bytu osoby ludzkiej. Te kongresy mają zarówno wymiar teologiczny, jak i filozoficzny, jak i właściwy dla nauk ścisłych, o czym mówił ksiądz Kwiatkowski. Więc to są i psychologiczne problemy, nawet psychiatryczne. Ostatni taki kongres był poświęcony homoseksualizmowi, no i związanym z nim problemom osobowym i społecznym. Od samego początku staraliśmy się stworzyć atmosferę rodzinną na instytucie. A więc nawiązywaliśmy w swojej pracy do idei uniwersytetu, tej, która poczęła się w średniowieczu. A więc profesorzy są razem ze studentami, albo przynajmniej starają się być ze studentami razem. Pracują, myślą z nimi, jedzą czasem z nimi, czasem jeździmy razem na jakieś wycieczki, zwłaszcza z okazji rocznicy założenia Instytutu 13 maja.
Gdyby próbować jeszcze dodać, wyjaśnić coś od takiej strony praktycznej, naukowej, metodologicznej naszych studiów, myślę, że pierwsze z moich takich najważniejszych odkryć, malutkich, bo malutkich, to jest takie, że można uczyć się zupełnie inaczej. Nie tyle poznając gotowe recepty, gotowe wizje takich czy innych ludzi, nawet jeżeli są bardzo sławni, ale by próbować to poznać samemu. Muszę przyznać, że ja wcześniej nie miałem takiego doświadczenia. Tutaj dopiero po raz pierwszy odkryłem, że można inaczej, bo nawet jeżeli nie poznam wszystkiego tak jak trzeba, nawet jeżeli nie będę umiał tego na pamięć, to mam szansę to zrozumieć. A przede wszystkim mam szansę zapytać siebie samego, dlaczego tak jest. Mam szansę po raz pierwszy przeczytać książkę. Ja pamiętam doskonale na jednym z pierwszych wykładów czy seminariów z panem profesorem Gryglem, kiedy oczywiście od razu nas zarzucił propozycjami o tym, że mamy kupić sobie wszystkie książki klasyków, wszystkich filozofów, że to wstyd, że nie mamy tego w bibliotece, że powinniśmy zaraz się z tym zapoznać od razu. I myślę, że nawet jeśli to nie podziałało, to potem podziałały te wszystkie inne momenty. To było doświadczenie takie bardzo mobilizujące, zwłaszcza kiedy spotykało się z innymi ludźmi, z innymi księżmi, z innymi chłopakami, dziewczynami, którzy przyjechali z innych stron świata i oni to potrafili. I oni, nawet jeżeli pochodzili, jak to my mówimy, z ciężkiego buszu i z trzeciego świata, to znali o wiele bardziej współczesną filozofię, teologię i potrafią o wiele bardziej i o wiele lepiej myśleć niż my. A to dlatego, że w cyklu swoich studiów, w nauczaniu postawili właśnie na to, na czytanie, na szukanie, na poszukiwanie i zadawanie sobie pytań.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy piątkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.